To jest PSNC Digital Future Talks.
Witamy w kolejnym odcinku PSNC Digital Future Talks, podcastu popularno-naukowego, w którym wyjaśniamy inżynierskie tajemnice i opowiadamy o tym, jak nauka i technika przekładają się na życie codzienne. Przy mikrofonie Magdalena Baranowska-Szczepańska. Dzisiaj w naszym podcastowym studio goszczę doktora Adama Olszewskiego, lidera przestrzeni PSNC Future Labs. Dzień dobry, Adamie.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Adamie, zapytam wprost. Masz bliźniaka?
Ażeby to jednego. Nawet mam dwóch bliźniaków. Jednego na LinkedInie, drugiego na Facebooku.
Pożartowaliśmy sobie. Pytam o to nie bez powodu, bo dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby rozmawiać o bliźniakach cyfrowych. Jesteś specjalistą. Napisałeś pracę doktorską na temat cyfrowych bliźniaków. Więc proszę, powiedz nam, czym tak naprawdę są cyfrowe bliźniaki?
To miło, że pytasz, bo nie często mam okazję na ten temat rozmawiać. Mimo, że bliźniaki cyfrowe są w moim przekonaniu przyszłością, no i taką przyszłością nieuniknioną. Zaczynają się pojawiać coraz częściej się z nimi spotykamy i coraz częściej nam pomagają, ponieważ są to narzędzia służące przede wszystkim podejmowaniu lepszych decyzji, zmniejszaniu ryzyka podjęcia nietrafionej terapii onkologicznej, ryzyka zainwestowania nieprawidłowo w rozwój przedsiębiorstwa, czy ryzyka nieprawidłowego zarządzania sytuacją kryzysową, taką jak niedawna powódź w Polsce.
Gdybyś mógł tak wyjaśnić nam wprost i na temat. Te cyfrowe bliźniaki to jakiś robot, przestrzeń w chmurze, program, który nas w jakiś sposób instruuje, jak działać. Co to takiego jest?
I tak i nie. Cyfrowy bliźniak może być całym człowiekiem, może być jakimś organem naszym, może być samą kością. Jest po prostu wirtualnym odzwierciedleniem jakiegoś układu, który istnieje lub będzie istniał w rzeczywistości. Układu, czyli grupy obiektów i procesów, które są z tymi obiektami związane. Na przykład cyfrowym bliźniakiem może być cyfrowa rodzina stworzona przez amerykańską FDA, czyli Agencję Rozwoju Leków. Tam pracuje 200 osób, które zajmują się modelowaniem, symulacjami cyfrowymi, które mają na celu skrócenie czasu badań klinicznych i w tym celu stworzono wirtualną rodzinę. Jest to rodzina czteroosobowa, najmłodszy członek tej rodziny ma na imię Billy, jest to dziewczynka i oprócz niej są tam jeszcze trzy osoby, dwójka rodziców i braciszek.
A co z psem?
O psie mi nie wiadomo, może jest to element tajnego projektu. Natomiast ta rodzina już posłużyła licznym właśnie badaniom klinicznym w Stanach Zjednoczonych. No i rodzina ta została stworzona w oparciu o rzeczywiście istniejące osoby, które jako wolontariusze zgłosiły się do FDA i zgodziły się podzielić wiedzą, skanami swojego ciała, swoich organów, tego jak one wyglądają, jak się zachowują. I każdy z członków rodziny jest zbudowany aktualnie z 300 organów. Na początku te wirtualne bliźniaki były złożone z 80 organów, teraz każdy jest złożony z 300 i liczba ta rośnie, dokładność tych wirtualnych bliźniaków też rośnie, no bo też rośnie zapotrzebowanie na analizowanie różnych elementów człowieka, organów człowieka i zależności pomiędzy nimi.
Czyli taka rodzina wirtualna jest poddawana pewnym testom, analizom danych i na podstawie wyników można opracowywać plan leczenia, profilaktyki. W tym kierunku to idzie?
Tak. FDA dopuszcza do obrotu w Stanach Zjednoczonych urządzenia medyczne i leki. Akurat ten Virtual Physiological Human służy bardziej do opracowywania urządzeń medycznych. Czyli możemy przetestować, jeżeli wymyślisz jakieś urządzenie medyczne, nie wiesz jeszcze do końca, jak ono będzie pracowało na dorosłym osobniku czy na dziecku, możesz to urządzenie przetestować na osobach wirtualnych. Znacznie to skraca czas pozyskania osób do testów sprawia, że takie testy są tańsze, że nie trzeba produkować fizycznie kolejnych iteracji takiego produktu, tylko przed nowym jakby wypuszczeniem na rynek w ogóle produktu czy kolejnego modelu produktu można sprawdzić, jak planowane zmiany będą się zachowywały w odniesieniu do takiego wirtualnego człowieka czy wirtualnej rodziny.
Czyli bliźniaki cyfrowe wykorzystywać można w celach medycznych. Rozumiem, że cała gama istnieje różnych tematów, wokół których cyfrowe bliźniaki mogą mieć zastosowanie. Tak świetnie opisałeś ten przykład rodziny, czy w budownictwie, czy w innych jeszcze dziedzinach, rolnictwie. Można też takie zastosowania opisać takimi barwnymi przykładami, no bo też chciałam zapytać od razu takie pytanie, ciśnie mi się na ustach, czy każde cyfrowe odwzorowanie rzeczywistości jest bliźniakiem cyfrowym, czy musi jeszcze coś innego się zdarzyć, żeby tym cyfrowym bliźniakiem mogło się stać?
To jest świetne pytanie. Sam sobie je zadawałem, pisząc na temat bliźniaków cyfrowych i okazuje się, że nie każde odzwierciedlenie jest już bliźniakiem cyfrowym. Żeby można było powiedzieć, że jest bliźniakiem cyfrowym, musi być spełnionych szereg kryteriów. Na przykład jak zrobię tobie teraz zdjęcie smartfonem, to będzie cyfrowe odzwierciedlenie twojego wyglądu, ale ono nie będzie obejmowało żadnych procesów, ono nie pozwoli przede wszystkim prognozować przyszłości. Taki wzorcowy cyfrowy bliźniak jest tworzony po to, żebyśmy byli w stanie przewidzieć konsekwencje planowanych zadań, działań, czynności. Czyli no, zdjęcie nie pozwoli mi przeprowadzić symulacji tego...
No, zależy jaką minę będę na nim miała. Jeśli się uśmiechnę, to będzie znaczyło, że jestem pozytywnie nastawiona do wszelkich działań, więc można coś tam przewidzieć.
Przekonałaś mnie, dobrze. No, może jednak zdjęcie też jest bliźniakiem cyfrowym w takim rozumieniu.
A jeśli chodzi o rezultaty, jakie metody można wykorzystywać w ocenie rezultatów, jakie dają bliźniaki? I czy też ta skuteczność działania bliźniaków jest w jakiś sposób mierzona?
Tak, oczywiście. No, przede wszystkim bliźniaki cyfrowe mają obniżać koszty i skracać czas tworzenia innowacji, wprowadzania zmian. Także główny miernik skuteczności bliźniaka cyfrowego to jest, czy udało się coś zrobić szybciej, albo czy udało się zaoszczędzić środki, jakie są potrzebne na przykład na produkcję czegoś, czy na zbudowanie nowego obiektu. I tak na przykład w 2017 roku już udało się skrócić badania kliniczne nad nowym lekiem onkologicznym na raka płuc o kilkanaście, liczy się, że 15-18 miesięcy. I to jest taki najbardziej miarodajny wskaźnik. Uzyskano ten wynik dzięki zastąpieniu kohorty czy grupy ludzi żywych, na których normalnie prowadzono by testy, zastąpienie danymi na temat wcześniej testowanych osób. Dane były zgromadzone na potrzeby testowania innego leku. Co prawda nie było to jeszcze typowe badanie kliniczne fazy pierwszej, drugiej ani trzeciej, tylko rozszerzenie zastosowania leku, ale było to i tak duże osiągnięcie i w mojej ocenie tym większe, że było to zrobione w Europie, bo Stany Zjednoczone już dużo dłużej stosują modelowanie, symulacje, bliźniaki cyfrowe w badaniach medycznych, też w badaniach klinicznych. No a w Europie 2017 rok to był pierwszy taki przypadek i EMA, czyli Europejska Agencja Leków, nabrała ochoty na więcej od tej pory rzeczywiście tych cyfrowych bliźniaków w badaniach klinicznych w Europie zaczęło się pojawiać coraz więcej i nawet już aktualnie istnieją programy badawcze, które są nakierowane stricte na tworzenie modeli, tworzenie narzędzi bliźniaków cyfrowych skracających badania kliniczne, no bo normalnie takie badanie kliniczne, czyli od wymyślenia do wpuszczenia leku na rynek trwa średnio 10,5 roku. A dzięki bliźniakom cyfrowym ten czas oczekiwania pacjentów na leki ratujące życie no, będzie krótszy.
Ale o ile połowę? Więcej niż połowę?
Nie wiadomo. Zobaczymy.
Trudno powiedzieć, ale z tego co mówisz wynika, że to tak naprawdę od nas zależy jaka będzie złożoność tego cyfrowego bliźniaka, prawda? Bo możemy stworzyć taki model, taki projekt prosty albo bardziej złożony, a dokładność danych na temat działania fizycznego odpowiednika będzie w zasadzie zależała od tego, jak dużo informacji i danych zostanie dostarczona do systemu, tak?
Tak, to jest jedno z głównych ograniczeń, to o którym mówisz. Jednak wiele projektów polegających na wdrażaniu bliźniaków cyfrowych, na przykład w przemyśle, nie udaje się.
Dlaczego?
I to, co powiedziałaś o danych, o tym, że one są niepełne, zbyt rzadkie, nieustandaryzowane, trudno dostępne, to jest jeden z powodów. Natomiast częściej wymienianym powodem jest brak kompetencji do tego, żeby tak naprawdę prawidłowo bliźniaka cyfrowego w przemyśle wdrożyć, prawidłowo umieszczać w systemach dane i w ogóle, żeby ludzie przekonali się do tego, że właśnie chcą z takiego narzędzia korzystać. Ja sam niedawno dowiedziałem się, że można tworzyć posty na LinkedIn przy użyciu sztucznej inteligencji, ale musiałem dostać bardzo zdecydowany impuls od koleżanki, żeby się przekonać i zamiast pisać taki post całkowicie samodzielnie, skorzystać z narzędzia, które podnosi jakość i skraca czas tworzenia posta. Jednak coś w naszej głowie takiego jest, to są nawyki, to są przyzwyczajenia, to jest czasami obawa, że coś pójdzie nie tak, że będzie nie do końca tak, jakbyśmy chcieli. Nikt od tych obaw nie jest wolny, również ludzie, którzy podejmują decyzje w przemyśle czy w medycynie. Stąd te bliźniaki cyfrowe mają jeszcze dłuższą drogę do wdrożenia.
Jesteśmy w studio Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i ty i ja pracujemy tutaj. Może tak przejdźmy teraz na nasze podwórko i powiedzmy coś o wykorzystaniu bliźniaków cyfrowych z naszej perspektywy, bo masz doświadczenie. Współtworzyłeś taki model z kilkoma firmami. Czy mógłbyś się podzielić tymi refleksjami z współpracy i opowiedzieć o efektach tych działań?
Właściwie zaczynając współpracę na przykład z fabryką Vox, nie miałem świadomości, że zabieramy się za tworzenie bliźniaka cyfrowego. Okazało się to dopiero później, kiedy oprócz fotorealistycznej jakości mebli, aranżacji wnętrza, okazało się, że też system będzie obejmował imersję wizualną, czyli zanurzenie się cyfrowe w okularach wirtualnej rzeczywistości, że tak naprawdę osoby, które będą miały aranżować swoją przestrzeń, swój pokój, będą mogły spacerować po przestrzeni zaprojektowanej całkowicie w przestrzeni wirtualnej.
Czyli to jest taka namacalna korzyść dla przeciętnego Kowalskiego czy Nowaka, tak?
Tak, na pewno jest to miłe, przyjemne i obniża ryzyko, że ten mebel, który kupię, nie będzie pasował w tym miejscu albo będzie po prostu się źle komponował z otoczeniem, ale myślę, że korzyść jest przede wszystkim dla producentów mebli. Mamy tych bliźniaków cyfrowych w PCSS-ie sporo. Nie zawsze one w ten sposób są nazywane. Temat Terawity i innych zakładów przemysłowych rozwijany jest głównie pod wodzą profesora Pawła Pawlewskiego, który dysponuje takim systemem LogaBS i system ten rozwijany jest aktualnie w taką stronę, żeby móc stworzyć bliźniaka cyfrowego fabryki, całej fabryki. Nie pojedynczego obiektu, nie pojedynczej maszyny, nie pojedynczej linii produkcyjnej, tylko całej fabryki. I to jest kluczowe właśnie w odróżnieniu pojedynczego modelu czy pojedynczej symulacji, którą nazywamy też na przykład nicią cyfrową, która jest rodzajem bliźniaka cyfrowego, od takiego wzorcowego bliźniaka cyfrowego, gdzie mamy wiele obiektów, wiele procesów, wraz z kontekstem, czyli z otoczeniem umieszczonych w przestrzeni wirtualnej. Dopiero taki bliźniak cyfrowy pozwala kompleksowo spojrzeć na to, jakie zmiany należy w tym przypadku w fabryce przeprowadzić i jakie one dadzą konsekwencje. Czy jeżeli dołożymy albo zautomatyzujemy pewne stanowiska robocze na linii produkcyjnej, to będziemy mieli większą wydajność linii produkcyjnej, czy wręcz przeciwnie, gdzie są wąskie gardła na produkcji, gdzie są punkty bezczynności i jak zmiana aktualnej aranżacji przestrzeni produkcyjnej wpłynie na wszystkie procesy, również na procesy logistyczne, przemieszczanie się wózków widłowych itd., itd.
A powiedz, gdzie takie cyfrowe bliźniaki mogą się rozwijać? Czy na przykład przy ulicy Zwierzynieckiej 20 w zabytkowej secesyjnej kamienicy, w której znajduje się PSNC Future Labs, czyli żywe laboratoria innowacji społecznych, jest takie miejsce na rozwój bliźniaków cyfrowych?
Przestrzeń, którą wymieniłaś, jako że ją prowadzę, jest bliska mojemu sercu. I oczywiście mieliśmy tam kilka przypadków tworzenia elementów bliźniaków cyfrowych. Na przykład testowaliśmy i gromadziliśmy dane z samojezdnych robotów w piwnicy tego budynku. Również były fotografowane meble do wspomnianego już systemu aranżacji wnętrz. Jednak dla mnie najciekawsze projekty dotyczące bliźniaka cyfrowego krążą wokół medycyny i właśnie wokół tych tematów medycznych, czyli zarządzania szpitalami, opracowywania nowych leków, czy też diagnozy, profilaktyki medycznej. W tych obszarach mamy aktualnie w przestrzeni Future Labs 6 trwających przedsięwzięć we współpracy z lekarzami, onkologami, radiologami.
Wracając do Zwierzynieckiej 20, to pewnie nie wszyscy słuchacze wiedzą, ale to jest ten budynek naprzeciwko starego ZOO, secesyjna kamienica ponad 120-letnia. I tam 20 lat temu już prawie powstał pierwszy w Poznaniu coworking. Szefowałeś temu przedsięwzięciu i szefujesz do dzisiaj. Powiedz, jak to się zmieniło na przestrzeni lat, bo no jest to dosyć interesujące przedsięwzięcie, gdyż tradycja łączy się tam z nowoczesnością, prawda?
Tak, coworking był założony w 2011 roku. Przywiózł ten pomysł kolega Cezary Mazurek ze Stanów Zjednoczonych i był to pierwszy coworking w Poznaniu. Inicjatywa sama w sobie jest, myślę, odwrotnością bliźniaka cyfrowego, bo ani osoby, które tam są, nie zasługują na miano bliźniaków. Każdy jest indywidualnością, jest wyjątkowy i zajmuje się szeregiem bardzo ciekawych różnych rzeczy. Ani nie są to osoby czy przestrzenie cyfrowe. Jest to jak najbardziej fizyczna przestrzeń z fizycznymi, prawdziwymi ludźmi i właśnie o to w coworkingu chodzi, żeby móc udać się do pracy, do społeczności, w której można skonsultować swoje pomysły, czy po prostu porozmawiać sobie na co dzień przy kawie. I do tego celu udostępniamy w coworkingu przestrzeń, udostępniamy biurka, udostępniamy miejsca pracy i udostępniamy też sprzęt laboratoryjny należący do PCSS-u.
Na korytarzach Zwierzynieckiej 20 słychać różne języki.
Słychać różne języki, bo jesteśmy otwarci na różnorodność. Od początku staraliśmy się komunikować wszystko, co robimy, co najmniej w języku polskim i angielskim, aktualnie również ukraińskim. I efekt tego jest taki, że osoby, które przyjeżdżają na krócej czy na dłużej do Poznania, mają większą łatwość znaleźć i zrozumieć ofertę naszego coworkingu niż innych podobnych miejsc w Poznaniu. A jest tych coworkingów już sporo. Na początku było tylko jedno takie miejsce, teraz jest ich, zdaje się, 17.
No ale jesteśmy konkurencyjni. Chyba w trzech punktach można by było powiedzieć, co nas wyróżnia od innych. No na pewno to, że jesteśmy blisko ZOO, blisko Żabki, mamy klimatyzację, mamy windę. No i wchodząc do nas ma się poczucie, że jakby się człowiek po prostu cofnął w czasie.
Tak, trzy punkty to jest dobra liczba, myślę, do określenia oferty coworkingu. Rzeczywiście, patrząc przez okno nawet, widać jak często ludzie na chodniku, na ulicy zatrzymują się i podziwiają. Budynek jest przepiękny, secesyjny z 1903 roku, starszy niż Zamek Królewski. A oferta oprócz wynajmu biurek obejmuje też organizowanie wydarzeń i w zasadzie od niedawna inkubację nowych rozwiązań. Nowych rozwiązań, produktów, usług, biznesów. Także wspaniały zespół, który pracuje, jest to zespół 15-osobowy, skupia się nie tylko na tym, żeby w przestrzeni było miło i żeby się dobrze pracowało i żeby wydarzenia były wartościowe, ale każdy z nas specjalizuje się w innym obszarze wspierania właśnie rozwoju innowacji, rozwoju biznesu.
A gdybym Ciebie poprosiła o zaprezentowanie w dwóch zdaniach takiego najbardziej spektakularnego sukcesu, to on już jest, był czy dopiero się rodzi?
Jako, że zaczęliśmy od bliźniaków cyfrowych, to świetnym przykładem była platforma Voxbox, która też zrodziła się podczas dyskusji z właścicielami i pracownikami firmy Vox podczas warsztatów Design Thinking w piwnicy naszego coworkingu. Od tamtej pory potoczyło się szereg większych i mniejszych przedsięwzięć, projektów rozwijających tę platformę, więc to był na pewno bardzo fajny przykład, a z aktualnie prowadzonych rzeczy, no to dwa przykłady współpracy w środowisku medycznym. Jeden to serwis Mali Mocni, czyli serwis, który budujemy z Fundacją Wspierania Rodziców Dzieci Onkologicznych oraz Szpitalem Klinicznym Onkologii Dziecięcej przy ulicy Szpitalnej. Jest to serwis pozwalający ocenić wyniki ostatnich badań krwi i symptomów u dzieci i dzięki temu zmniejsza on obciążenie lekarzy, jak i zmniejsza stres samych rodziców, którzy dzięki temu narzędziu mogą rozwiać swoje wątpliwości i nie oczekiwać na wizytę u lekarza. Natomiast drugi serwis, no to jest coś, co być może stanie się bliźniakiem cyfrowym, czyli serwis służący do identyfikowania i opisywania obrazów radiologicznych. Chodzi o identyfikowanie zmian, identyfikowanie guzów i tutaj modele sztucznej inteligencji będą karmione danymi w postaci obrazów radiologicznych, głównie z tomografu komputerowego, po to, żeby wesprzeć radiologa. No i chcielibyśmy uzyskać przyspieszenie opisów tych obrazów, tak żeby radiolog zamiast 40 pacjentów dziennie mógł opisać badania może nawet setki.
Czyli skracanie czasu, zwiększanie efektywności działań. Wiesz, na koniec mam taką refleksję i pytanie, które chciałabym tobie zadać. Amerykański analityk technologii Rob Enderlein stwierdził w rozmowie z BBC, że pierwsze wersje myślących ludzkich cyfrowych bliźniaków zostaną zaprezentowane jeszcze przed końcem tej dekady. A zatem, Adamie, czy myślące cyfrowe bliźniaki ludzi są bliżej niż myślisz?
Możliwe. Biorąc pod uwagę, że nasz mózg składa się z ponad miliarda neuronów, to odtworzenie nawet niewielkiego obszaru mózgu i zależności czy tras przepływu po synapsach pomiędzy neuronami zajmie trochę czasu komputerom, ale jesteśmy też w dobie komputera kwantowego, w dobie ogromnego przyspieszenia mocy obliczeniowych. Może nie idzie ona już zgodnie z prawem Moore'a do końca, nie podwaja się co roku, nawet nie co dwa lata, ale nadal to przyspieszenie jest ogromne. Niewykluczone, że za rogiem już czai się jakaś technologia, dzięki której będziesz mogła porozmawiać w takim pomieszczeniu, jak tu jesteśmy, nie tylko ze mną, ale też z moją cyfrową siostrą, której doświadczenia będą podobne.
To byłaby ciekawa rozmowa, chociaż myślę, że niektórzy słuchacze nasi mogliby sobie pomyśleć, że trochę fantazjujemy. Ale z drugiej strony, patrząc na działania Komisji Europejskiej, która połączyła niedawno siły z Europejską Agencją Kosmiczną, chyba jednak nie jesteśmy tacy bardzo mocno zafiksowani. Użyję takiego młodzieżowego słowa, bo tak jak mówię, Komisja Europejska połączyła siły z Europejską Agencją Kosmiczną w celu stworzenia cyfrowego bliźniaka naszej planety w ramach projektu Destination Earth i okazuje się, że ta kompleksowa replika cyfrowa będzie gotowa do 2030 roku.
Przyszłość należy do wyobraźni. Bez odważnych działań nie będziemy mieli przełomowych odkryć, nie będziemy mieli przełomowych rozwiązań. Myślę, że warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden przykład bliźniaka cyfrowego, mianowicie wielkie przedsięwzięcie o nazwie ITER, które stanowi budowane na południu Francji centrum, a właściwie reaktor symulujący fuzję atomów, taką jak odbywa się na Słońcu. W tym przedsięwzięciu również uczestniczą osoby z PCSS-u, mianowicie zespół Internetu Rzeczy. W ramach Digital Future Talks nawet był wywiad z Agatą Filipczak na ten temat.
Tak.
Bardzo ciekawy. Ja to przedsięwzięcie znam z innej strony, właśnie ze strony bliźniaka cyfrowego, ponieważ okazuje się, że sama budowa zaplanowana na już przyszły rok, sama budowa tego reaktora, który jest ogromnym przedsięwzięciem, jest to kilkupiętrowej wysokości budynek, którego główną część stanowi ogromny elektromagnes, który będzie trzymał plazmę słoneczną, stanowi możliwość wytworzenia źródła energii niewyczerpanego dla całej ludzkości, która nie generuje żadnych zanieczyszczeń. Jego produktami jest tylko energia, woda i hel. I okazuje się, że ten budynek tworzony jest właśnie w modelu bliźniaka cyfrowego, czyli Bentley Innovation Lab wykorzystuje swoje narzędzia, wykorzystuje takie bardziej tradycyjne typu AutoCAD, ale również narzędzia bardziej zaawansowane, takie jak platforma Unreal, która też była dużo wcześniej już w PCSS-ie wykorzystana do tworzenia Voxboxa. Więc Bentley wykorzystuje Unreal do tego, żeby inżynierowie z trzech kontynentów, Azji, Europy i Ameryki, mogli współpracować zdalnie przy projektowaniu i budowie. Budowa reaktora to jest przedsięwzięcie wieloletnie. To jest ponad 10 milionów elementów, które trzeba poskładać, a dzięki temu, że jest to tworzone w postaci bliźniaka cyfrowego, inżynierowie mogą zajrzeć, przejść się po najdrobniejszych elementach tworzonego obiektu i wizualnie zweryfikować, czy projektowane, produkowane przez nich komponenty pasują prawidłowo w każdym miejscu. A tutaj dokładność jest niezwykle ważna i przesunięcia pomiędzy przewodami czy nielicowanie elementów większe niż 0,1 mm mogłoby spowodować po prostu niepowodzenie całego przedsięwzięcia.
No nie trudno się z tobą tutaj nie zgodzić, ale wiesz, przyszła mi taka refleksja do głowy, mówiąc, słuchając tego, co powiedziałeś, że wystarczy, że przejdą się inżynierowie. Inżynierowie czy cyfrowe bliźniaki tych inżynierów, bo wystarczy sobie wyobrazić, co się stanie, gdy na przykład firma stworzy cyfrowego bliźniaka pracownika i stwierdzi, że skoro ma już cyfrową wersję tego pracownika, której nie musi płacić wynagrodzenie i ten cyfrowy bliźniak nie idzie na chorobowe, to nie ma potrzeby zatrudniać jego żywego odpowiednika.
Tak, tak. Podzielam twoją wizję. Też chciałbym już, żeby...
Obawę!
Też chciałbym już, żeby sztuczna inteligencja, cyfrowe bliźniaki, roboty zastąpiły nas coraz bardziej w pracy, żebyśmy mieli weekend 3-dniowy, później 4-dniowy, a później tak naprawdę, żebyśmy tylko podejmowali decyzję, co te maszyny, automaty chcemy, żeby dla nas zrobiły, żeby nam uprzyjemnić pobyt tutaj.
Dziękujemy bardzo za interesującą rozmowę. Naszym gościem kolejnego odcinka PSNC Digital Future Talk był Adam Olszewski, szef przestrzeni PSNC Future Labs, a rozmowę prowadziła Magdalena Baranowska-Szczepańska.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.